Rozdział 30. 5 września. Prolongatę płatności udzieloną mu tak niespodziewanie przez mandatariusza firmy Thomson & French uznał Morel za jedną z owych oznak wracającego powodzenia, które zsyła nam los, uprzykrzywszy sobie wreszcie nas prześladować. Tegoż dnia Morel opowiedział o wszystkim żonie, córce i Emanuelowi i jeśli nie odrobina nadziei, to przynajmniej spokoju zagościła w ich sercach. Na nieszczęście Morel prowadził interesy nie tylko z firmą Thomson & French, firmą, która okazała mu tyle względów, a jak już stwierdził, w handlu nie mamy przyjaciół, ale wspólników. Zastanawiając się głębiej, nie pojmował właściwie wspaniałomyślności panów Thomsona i French'a. Tłumaczył ją sobie tylko mądrym egoizmem tej firmy. Uznała ona prawdopodobnie, iż lepiej wesprzeć dłużnika, który nam winien prawie 300 tysięcy franków i z końcem kwartału odzyskać tę sumę, niźli, przyspieszywszy jego bankructwo, wydębić najwyżej 8% wkładu. Niestety, może to nienawiść, a może zaślepienie, nie wszyscy korespondenci Morela powzięli tak roztropną myśl, a niektórzy byli zdania wręcz przeciwnego. Z nieubłaganą punktualnością przedstawiono w kasie weksle z podpisem Morela, ale dzięki prolongacie uzyskanej od Anglika Kokles pokrywał wszelkie należności. Kokles nie tracił swojego proroczego spokoju. Tylko Morel stwierdził z przerażeniem, że gdyby 15 zapłacił 100 tysięcy franków należnych panu de Beauville, a 30 wykupił weksle na sumę 32 tysięcy 500 franków, które uległy prolongacie, tak jak i wierzytelności inspektora więzień, byłby pod koniec miesiąca zrujnowany. Sfery kupieckie Marsylii sądziły, że Morel nie wytrzyma tylu godzących weń kolejno ciosów. Jakież było tedy zdziwienie, gdy pod koniec miesiąca wypłacił wszystko ze zwyczajną sobie akuratnością. Mimo to ludzie nie odzyskali zaufania i termin upadłości przesunęli zgodnie na koniec następnego miesiąca. Cały ten miesiąc upłynął Morelowi na niesłychanych trudach. Gromadził wszelkie środki. Dawniej jego weksle, jakąkolwiek nosiły datę, cieszyły się zaufaniem, a nawet były poszukiwane. Usiłował tedy uzyskać 3-miesięczną pożyczkę w którymś z banków, ale nic nie wskórał. Szczęściem miał też kilka wpłat, na które mógł liczyć. Jakoż dokonano owych wpłat, Morel zdołał tedy sprostać swoim zobowiązaniom jeszcze i pod koniec lipca. A mandatariusz firmy Thomson & French nie pojawił się więcej w Marsylii. Zniknął w kilka dni po wizycie u Morela. Podczas swojej bytności w Marsylii Anglik nawiązał stosunki jedynie z merem, inspektorem więzień i panem Morelem, więc też i jego pobyt nie zostawił innych śladów, prócz odmiennych wspomnień, jakie te trzy osoby po nim zachowały. Jeśli idzie o marynarzy z Faraona, to chyba trafiło im się jakieś zajęcie i oni bowiem zniknęli. Kapitan Gumart, ozdrowiawszy po lekkiej niedyspozycji, która zatrzymała go w Palmie, zawitał do Marsylii, ale nie kwapił się jakoś odwiedzić Morela. Ten zaś, uwiadomiony o jego powrocie, pośpieszył do niego. Wiedząc już od Penelona o bohaterskim zachowaniu się kapitana Gumarda podczas katastrofy, zacny armator pragnął go pocieszyć. Przyniósł mu też garze, po którą kapitan nie śmiał się zgłosić. Wychodząc, spotkał na schodach Penelona, który szedł na górę. Penelon na pewno nie zmarnował pieniędzy, gdyż ubrany był jak z igły. Na widok Morela poczciwy sternik zmieszał się okropnie, przesunął kolejno prymkę z lewa na prawo i z prawa na lewo, a wytrzeszczywszy oczy i rozglądając się lękliwie, uścisnął nieśmiało dłoń, którą Morel podał mu ze zwykłą serdecznością. Pan Morel złożył jego zakłopotanie na karb zbytkownego stroju. Oczywista, poczciwiec nie wyelegantował się za darmo, musiał zaciągnąć się już na inny statek, a teraz wstydził się, że tak szybko zrzucił żałobę po faraonie. Może zjawił się, aby zawiadomić kapitana Gumarda o swoim powodzeniu i wysunąć propozycję w imieniu nowego pryncypała.
— Zacni ludzie — rzekł Morel odchodząc. — Oby wasz nowy pryncypał kochał was jak i ja i oby mu się lepiej poszczęściło.
Sierpień minął panu Morelowi na ciągłych staraniach, aby odzyskać dawny kredyt lub otworzyć sobie nowy. 20 sierpnia dowiedziano się w Marsylii, że zamówił miejsce w karetce pocztowej. Ludzie gadali więc już o jego ucieczce i o tym, że pod koniec miesiąca miała być podobno ogłoszona upadłość firmy, przy czym nie chciał być obecny i że w tych przykrych chwilach mieli go zastąpić Emanuel jako prokurent i kasjer Kokles. Ale wbrew owym przewidywaniom 31 sierpnia otwarto kasę jak zwykle. Kokles pojawił się w zakratowanym okienku niczym sprawiedliwy z Horacego, z tą samą jak zawsze uwagą badał walory, które mu podawano i wykupił wszystkie weksle. Przydarzyły się nawet dwie wypłaty, przewidziane zresztą przez Morella, które Kokles pokrył akuratnie, jak i należności za osobiste weksle armatora. Ludzie nie mogli się w tym wszystkim połapać, ale z uporem znamionującym zwiastunów złych nowin krakali o bankructwie, które miało nastąpić pod koniec września. Morel wrócił 1 września. Cała rodzina oczekiwała go z wielkim niepokojem. Ta podróż do Paryża miała być ostatnią deską ratunku. Morel przypomniał sobie Danglarsa, obecnie milionera, człowieka, który niegdyś zawdzięczał mu wiele. Dzięki bowiem jego rekomendacji Danglars otrzymał miejsce u bankiera hiszpańskiego i wtedy zaczął zbijać olbrzymi majątek. Dziś Danglars miał podobno z 8 milionów i nieograniczony kredyt. Nie wyciągnąwszy ni grosza z kieszeni, Danglars mógł ocalić Morella. Wystarczyłoby poręczenie i Morel uzyskałby zbawienną pożyczkę. Morel już od dawna myślał o Danglarsie, ale istnieje instynktowna odraza, nad którą nie potrafimy zapanować. I Morel zwlekał, póki mógł, nim chwycił się tego ostatecznego środka. Okazało się, że miał rację. Wrócił złamany upokarzającą odmową. Ale też nie złorzeczył i nie skarżył się nikomu. Ucałował płacząc żonę i córkę, uścisnął przyjaźnie dłoń Emanuelowi i zamknąwszy się w gabinecie na drugim piętrze, wezwał Koklesa. Tym razem, rzekły obie panie do Emanuela, wszystko stracone. Po krótkiej naradzie zdecydowały, że Julia napisze do brata, który służył w garnizonie w Nimes, aby przyjechał natychmiast. Biedne kobiety czuły instynktownie, że muszą zebrać wszystkie siły, aby wytrzymać grożący im cios. Bo i zresztą Maksymilian Morel miał wielki wpływ na ojca, choć liczył sobie dopiero 22 lata. Był to młodzieniec niezłomny i prawy. Gdy przyszło mu wybrać karierę, ojciec ani myślał narzucać synowi jakiegokolwiek zawodu i spytał młodzieńca o jego zamiłowania. Maksymilian oświadczył, iż upodobał sobie karierę wojskową. Ukończywszy tedy jako prymus gimnazjum, zdał egzamin do szkoły politechnicznej i został podporucznikiem 53. Pułku Piechoty. Służył w tej randze od roku. Obiecany zaś miał, skoro tylko nadarzy się okazja, awans na porucznika. W pułku stawiano Maksymiliana Morella za wzór nie tylko cnót żołnierskich, lecz i tych, które winny cechować każdego porządnego człowieka i przezywano go stoikiem. Oczywista wielu spośród darzących Maksymiliana tym przydomkiem nie rozumiało jego sensu. Takiego to młodzieńca matka i siostra wzywały, aby wspomógł je w ciężkich chwilach, które spodziewały się tego, miały nastąpić. Nie pomyliły się, oceniając wypadki jako tak poważne, gdyż po chwili Julia zobaczyła, jak z gabinetu pana Morella wychodził Kokles, blady i drżący. Na twarzy jego malowało się silne poruszenie. Chciała pytać, gdy przechodził koło niej, ale Kokles, zbiegając po schodach z nadzwyczajnym, jak na niego pośpiechem, zawołał tylko wznosząc ręce. Oho, panno Julio, cóż za okropne nieszczęście i któż by się tego spodziewał? Za moment Julia zobaczyła, jak niósł na górę kilka grubych ksiąg, portfel i worek z pieniędzmi. Morel zajrzał do ksiąg, otworzył portfel, przeliczył pieniądze. Zasoby jego nie przekraczały 8000 franków, a wpływy, jakich się spodziewał przed 5 września, wyniosłyby najwyżej 5000, biorąc pod uwagę nawet i pewną nadwyżkę. Aktywa, którymi Morel dysponował, równały się jakimś 14000 franków, a po stronie debetowej figurował weksel na sumę 287500 franków. Niepodobna było proponować takiej zaliczki.